od Personel WC do Wojciech Cejrowski. A do Wojciecha Cejrowskiego powinno być temat. Tekst do przeczytania na antenie. Co ja debil jestem? Szefie, niech szef proszę przeczyta na żywo na antenie prośbę do subskrybentów o włączenie powiadomień, a do słuchaczy prośbę o subskrybowanie. To jakiś jest głupi. Wiem, że szef nie wie, o co chodzi, aha, ale ja tu widzę w bebechach YouTube'a, że tylko co piąty subskrybent dostaje powiadomienia o nowych filmach, no i większość słuchaczy nie jest nawet zasubskrybować. Żeby się po polsku nie możecie nauczyć. Proszę, żeby szef powiedział, że są Państwo na kanale Wojciecha Cejrowskiego i że subskrypcja jest darmowa i że zachęcamy do włączenia powiadomień za pomocą dzwoneczka. Dzwoneczka to jest dla dzieci napis. Przykładowy tekst do przeczytania jest w załączniku. Tam na dole maila, gdzie jest taki mały spinacz. Dziękuję, dobrego dnia szefie. PS. Wizytę u proktologa udało mi się umówić dla szefa na wtorek na godzinę 9. No, nareszcie konkrecik jakiś.
Słyszałem głos Wojciecha Cejrowskiego. Jest w Arizonie, już czeka, już ostrzy pazury.
Pazury miałem sobie obciąć przed audycją.
Ale trzeba naostrzyć, bo jest dużo tematów. To teraz zaczniemy oczywiście uroczyście.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Cały dzień mówimy o tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Powiedz, jakie informacje z mediów niepolskich do ciebie docierają? Czy zauważyłeś jakieś poruszenie w któryś z mediów amerykańskich?
Nie, żadnych wiadomości na ten temat nie ma, no chyba, że amerykańskie media polonijne to tam sprawą się interesują żywo, bo one na tym polegają, że polskie sprawy podają plus sprawy polonusów. Ale do... To jest jeden z tak wielu konfliktów i identyczny wobec bardzo wielu innych. Cały czas na granicach krajów afrykańskich odbywają się takie rzeczy, że komuś tam w jego kraju nie pasuje, jest napór na drugą granicę, żeby uciec. Mnie argumentacja taka, którą słyszę z Polski, że no, bo polscy uchodźcy w czasie II wojny światowej, jakbyśmy się odgradzali od nimi murami i strzelali, to byłoby niedobrze. Po pierwsze, wiele krajów się odgradzało murami od uchodźców wojennych w czasie II wojny światowej, ale po wtóre, na Białorusi nie ma wojny, więc to jest fałszywa argumentacja. Jeżeli ktoś uciekał rzeczywiście przed wojną, przed bombami, które na niego leciały i chciał się gdzieś ukryć, no to na Białorusi już bomby mu na głowę nie lecą i niech sobie tam zostanie. A wszystkich innych uchodźców zapraszamy do przejścia granicznego, gdzie zostaną sprawdzeni, wpuszczeni, zakwalifikowani, przywitani z otwartymi ramionami, dostaną butelkę wody na przejściu granicznym. Od tego są przejścia graniczne. To samo mówił Trump o granicy z Meksykiem. Postawimy mur i to nie znaczy, że nikogo nie wpuszczamy, bo dalej są przejścia graniczne i dla ciężarówek, i dla handlu w obie strony. I te ciężarówki mają ułatwienia, przejeżdżają niesprawdzane w ogóle, tak jest, między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, jak ciężarówka została zakwalifikowana i stale podróżuje, przewozi marchewkę w tej z powrotem, no to nie musi się poddawać kontrolom, mają na to umowy. Natomiast imigrantów bardzo chętnie zapraszamy do przejścia granicznego. W ambasadzie, jak nie masz przejścia na wyspach Hula Gula, możesz złożyć podanie o zieloną kartę, o wizę imigracyjną. Są przeróżne procedury, więc zapraszamy tych wszystkich państwa, żeby do przejścia granicznego przyszli.
Nie wiem, czy usłyszą to zaproszenie. Oczywiście lepiej by było, gdyby ustawili się w kolejce do przejścia granicznego, ale co mnie dziwi, znaczy dziwi mnie bierność mediów amerykańskich, bo media nie interesują się imperium. W końcu imperium amerykańskie teoretycznie jest tam, gdzie jest granica państw NATO, a tutaj na granicy imperium te rzeczy się dzieją, tak? Tu jest i Rosja, i Białoruś, i Ukraina, cały tygiel europejski, więc to powinno być newsem, tym bardziej, że są że telewizje lubią ładne obrazki, a te obrazki rzeczywiście są takie, które lubią telewizję. Lubią jak się pali, lubią jak się bije, lubią jak się strzela. To wszystko na granicy polsko-białoruskiej jest.
No ale gdyby pokazywano granicę polsko-białoruską z jakiegoś tajemniczego dla mnie powodu, o tym imperium zaraz powiem, to musieliby przyciągnąć uwagę także do tego, co robi Biden na granicy amerykańsko-meksykańskiej, że nic nie robi. 5 milionów dolarów dziennie kosztuje składowanie materiałów, które czekają gotowe i można by w miesiąc skończyć mur, który rozpoczął Trump. Materiały zgromadzone, projekty, know-how, dziury w ziemi porobione, wszystko jest jasne. Ekipa Bidena odwróciła się do tego tematu plecami i teraz przypominanie tego tematu niezręcznego, to nie jest to, na czym im zależy. Tak samo jak w ramach rozmowy o imperium. W ogóle administracja Bidena nie wspominała o Afganistanie. Powiedzieli, że zostało 100 Amerykanów, że nie dali rady ewakuować. I każdego dnia, kiedy przyjechało prywatnymi kanałami, przez prywatne firmy ochroniarskie, przez firmy stworzone w internecie przez weteranów z Afganistanu, kiedy przyjeżdżają kolejne porcje Amerykanów do Stanów Zjednoczonych, a w Departamencie Stanów zadasz pytanie, ile osób jeszcze zostało w Afganistanie? Oni zawsze mówią, że 100. Już od tamtego czasu ewakuowano prywatnymi kanałami 500, 800. I za każdym razem Departament Stanu Joe Bidena mówi, że no tam zostało około setki, to właśnie nie ma czym się martwić. Po pierwsze, jest się czym martwić, bo Ameryka do czasów Bidena miała taką doktrynę, nikogo nie zostawiamy. Pojedynczy amerykański obywatel zagrożony na końcu świata albo na księżycu. Rzucimy całe nasze imperium dla ratowania swojego obywatela. I tym żyli żołnierze, którzy byli na przykład złapani, albo misjonarze, którzy byli więzieni całymi latami przez islam. Oni żyli tym, że przyjdą po mnie prędzej czy później. Jeszcze jeden dzień muszę przeżyć, jeszcze jedną noc, jeszcze jedne tortury. Bo Ameryka cały czas działa w takim kierunku, żeby mnie wyciągnąć z tej opresji, nawet jeśli się w nią sam wpakowałem. Jest przykład tego dezertera z Afganistanu, którego ekipa Baracka Obamy wymieniła na 10 terrorystów z Guantanamo. Bo nikogo nie zostawiamy, nawet najgorszego bydlaka, jeżeli jest Amerykaninem. No i Departament Stanu cały czas mówi, 100 zostało, ciągle 100 zostało i następni wracają. Czemu tak mówią? Żeby odwrócić uwagę od tego problemu. W ogóle nie mogą wspominać o jakichkolwiek problemach granicznych, o jakichkolwiek uchodźcach nie mogą wspominać, bo to przykuwa uwagę do własnych problemów ekipy Bidena. Do problemu granicznego, bo do problemu uchodźców, bo sprowadzili z tego Afganistanu nie wiadomo kogo i oni w tej chwili handlują dziewczynkami na terenie Stanów Zjednoczonych. Ci z Afganistanu goście, przypadkowych po prostu kazał zgarniać, wypłynęły informacje na ten temat, ustne informacje, nagranie głosowe, a nie tylko papiery. Zgarniajcie do samolotu ile się da, żebyśmy pokazali ile myśmy dziesiątków tysięcy ludzi uratowali. I przywieźli sobie do Ameryki przypadkowych kompletnie gości, nie wiemy kim oni są. Przyjeżdżał stary dziad jakiś z małą dziewczynką, mówił, że to jest jego żona. Ze wszystkich badań wynika, że ta dziewczynka ma 13 lat. Ostatnio CNN pokazał, ostatnio, wczoraj czy przedwczoraj, film o handlu dziećmi w Afganistanie. Opowiedzieli historię, jak ojciec sprzedaje 13-letnią córkę, bo islam taki jest, że już 13-letnią pozwala. No, islam został napisany przez Mahometa, a Mahomet też miał żonę bardzo młodą, nieletnią. Pedofil. No i no to inna kultura. I na tym filmie CNN pokazuje, jak 13-letnią dziewczynkę ojciec prowadzi do ponad 50-letniego dziada i prosi o pieniądze i mówi tylko jej nie bij. To są ostatnie słowa. Ta córeczka musiała się wymalować, płacze i tak dalej. Okropny film, nie chcesz tego oglądać. Takie rzeczy dzieją się w Afganistanie. I myśmy sprowadzili do Ameryki, ekipa Bidena sprowadziła tysiące tego typu ludzi. Z kompletnie obcą kulturą. Oni nagle teraz mają zrozumieć, że handlowanie 13-latkami to jest pedofilia i że nie wolno dziecka sprzedać? Ten ojciec się tłumaczył, że nie ma na chleb dla innych dzieci swoich, w związku z tym jak ma jedyny towar, jaki ma w domu, 13-letnią córkę, sprzedał. I ta córka mówi, no tatuś nie miał na chleb dla reszty mojej rodziny, mojego rodzeństwa, więc no muszę być sprzedana. Z czymś takim mamy do czynienia. No więc ekipa Bidena odwraca wzrok od problemów, które sama wykreowała. I w związku z tym nie może przenosić spojrzenia na krańce swojego imperium, czyli na granicę polsko-białoruską, które, dodajmy, nie są krańcem imperium amerykańskiego. NATO zostało stworzone jako przeciwwaga dla tego, co nam Amerykanie z Brytyjczykami zrobili w Jałcie. Czyli dopuszczamy gwałtowny rozwój terytorialny oraz merytoryczny Związku Sowieckiego za czasów Stalina. Ponieważ chcemy skończyć już z wojną z Hitlerem, to dogadujemy się ze Stalinem, oddajemy mu połowę narodów europejskich w zarząd. W związku z tym powstaje imperium z kraju, który był marginalizowany, Rosja Sowiecka. Nagle godzimy się na to, żeby powstało imperium. Przesuwamy granicę aż za Berlin. Dzielimy Niemcy na dwie połowy. No więc dogadali się chłopcy w Jałcie i teraz NATO stworzono jako przeciwwagę dla potęgi militarnej nowego Imperium Sowieckiego. To nie są rubieże Imperium Amerykańskiego, granica polsko-białoruska. To jest pozostałość zimnej wojny NATO ze wszystkimi swoimi urządzeniami. I Ameryka nie patrzy na Polskę jako na skraj swojego imperium, bo musiałaby na Niemcy w ramach NATO patrzeć jako na część swojego imperium. Na Holandię musiałaby inny uczestnik NATO, Wielka Brytania. No Ameryka, gdyby traktować NATO i zewnętrzne granice NATO jako imperium amerykańskie, że wszystko, co jest w środku, to jest w ramach imperium amerykańskiego. No to Wielka Brytania jest częścią imperium amerykańskiego. Amerykanie tak na to nie patrzą. NATO to jest sojusz wojskowy, który miał odpychać jak najdalej od nas i naszych sojuszników imperium sowieckie.
Ale,
więc nie patrzą na Polskę jako kogoś, kogo trzeba strasznie bronić.
Nie patrzą w sposób imperialny, być może tak jest, ale powinni popatrzeć na interesy. Jeżeli nie ma tutaj telewizji, jeżeli nie ma opowieści o tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, ani na granicy rosyjsko-ukraińskiej, to znaczy, że nie jest to sfera interesów amerykańskich. To znaczy, że zamykają na to oczy i mówią, niech się dzieje, co ma się dziać, a cóż nam do tego.
Tak, no Biden rozmontowuje Amerykę, jeżeli w ogóle jeszcze on coś robi świadomie, samodzielnie. To jest bezwolny starzec, który podpisuje to, co mu podłożą oraz wygłasza to, co mu napiszą na prompterze. I też nawet i to nieudolnie czyta. Jeżeli nie ma promptera i zadadzą mu jakieś pytania, to zwiesza głowę, tak jak był ten, to znowu chyba CNN prowadził ostatnio, coś w rodzaju debaty z Bidenem, tylko że bez tego drugiego gościa, town hall. I tam część pytań z widowni, część pytań zadawał dziennikarz, Biden chodził po scenie i w którymś momencie, jak mu zadano pytanie, na które nie wiedział, co ma odpowiedzieć, opuścił głowę i mówi, i co to chciałem... A co ja tutaj robię? Powiedział, podnosząc głowę do kamery. A co ja tutaj robię? I zmienił temat. Gubi się ten gość. I ty mi mówisz, że on jakimś imperium zarządza, że podejmuje świadome jakieś decyzje? Nie podejmuje.
No ale nawet jeśli Biden nie podejmuje decyzji, to przynajmniej Ameryka jakoś żyła rozmaitymi, bo przecież nie sam Biden rządzi Ameryką, tylko to jest wielka klasa polityczna, która powinna mieć świadomość tego, co się dzieje na świecie. A jeżeli nie ma tej świadomości, znaczy, że już rzeczywiście sobie odpuściła.
Nie, cel jest nowy wyznaczony. Zniszczenie kapitalizmu i przejście do neofeudalizmu, gdzie na świecie będą rządzić nie państwa narodowe, tylko korporacje wielkie, które są ponadnarodowe, które będą swoje macki i pieniądze miały rozrzucone po całym świecie. Neofeudalizm. Właściciel feudalny ma ogromne połacie przestrzeni na planecie Ziemia. Nowym feudałem jest korporacja. I oni chcą rządzić światem, więc trzeba rozmontować państwa narodowe, czyli trzeba otworzyć granice, niech to się wszystko pięknie wymiesza, niech zagrożenie wzrośnie, a wtedy przyjdzie despota i ludzie despocie oddadzą w zamian za poczucie bezpieczeństwa. Oddadzą całą swoją wolność. W tej chwili odbywa się walka z kapitalizmem. I całe Glasgow to pokazywało. Przecież ta sekta klimatyczna, ci wariaci wyznający klimat i upadek klimatu, oni, co oni proponują? Niszczenie kapitalizmu i nie rozwój, tylko regresję. Żebyśmy nie wydobywali węgla, nie ogrzewali mieszkań węglem, żebyśmy nie jedli steków i więcej mięsa, bo będziemy zdrowi wtedy. Tylko nie, bo krowy pierdzą, więc trzeba wycofać się z jedzenia, wycofać się z latania samolotami. Ludzie, nie latajcie na wakacje tanimi liniami, bo to jest emisja CO2. Oni proponują regres. Mamy jeść jakąś paszę, którą nam korporacja przygotuje na swoich polach, i mamy pracować na feudalnej ziemi bez prawa do swobodnego przemieszczania się, za poczucie takie ograniczone bardzo jakiegoś bezpieczeństwa. Nie masz żadnych praw, damy ci michę, masz dostęp do jakiejś publicznej służby zdrowia, jakbyś strasznie zachorował, ale to jest też iluzja pewna, wszystko to są iluzje. No więc to jest rozmontowywanie kapitalizmu, cały ruch, cała ta sekta klimatyczna.
To o sekcie klimatycznej porozmawiamy, jakoś byśmy zakończyli sprawę tego, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, bo to jest sytuacja z każdego punktu widzenia bardzo skomplikowana. Ty wiesz o tym.
Nie, to jest sytuacja bardzo prosta. Jest nacisk na polską granicę kogokolwiek. Czy to są Białorusini, czy Ukraińcy, czy importowany towar z dalszych części świata, obojętne. Albo mamy granice, albo ich nie mamy. Jeżeli to jest twój dom, to nie chcesz, żeby każdy, kto chce, do niego wchodził, tylko masz drzwi i wpuszczasz do swojego domu tych, których chcesz zaprosić do środka. Możesz chcieć zaprosić uchodźców. Możesz, tak jak niektórzy partyjniacy komunistyczni w Polsce, lewica cała to komuchy są dla mnie. Czy tam, czy KO, czy PO, czy WC, czy co tam, jakie, co tam mają, skrócik obojętne. Są komuchy i nie komuchy. No i oni proponują zaprosić milion, że Polska jest w stanie milion przyjąć uchodźców. Pytam, gdzie będzie ten milion mieszkał, skoro już w tej chwili są kłopoty mieszkaniowe i stąd program Mieszkanie Plus się pojawił, że ludzie nie mają gdzie mieszkać. No ale mają takie fantastyczne pomysły mają. W porządku, tylko że przez drzwi, a nie przez ściany, przez okna i przez dach. Więc problem graniczny jest bardzo prosty. Granica ma być zamknięta. Jak ktoś próbuje wchodzić złą drogą, to nie sprawdzamy jego dokumentów i kim on jest. Tylko są dwa ostrzeżenia, a potem trzecie to już są strzały. I można się zgodzić na procedurę taką, że pierwsze strzały to jest seria w powietrze z ostrych nabojów, a następne to już ostrymi nabojami ostrzeliwujemy się na granicy. Na tym wojska ochrony pogranicza mają polegać. Że jak wróg naciera, ktokolwiek jak próbuje przejść nielegalnie, to się do niego strzela. Bo osoba, która nie ma nic do ukrycia, nie ma nic do przemycenia, żadnej nie ma kokainy, osoba uczciwa i tak dalej, jak jej się wskaże, że jest przejście graniczne, to podejdzie do przejścia granicznego.
Tylko problem z tym, że to są, że po drugiej stronie nie ma ludzi uzbrojonych, znaczy za nimi są ludzie.
Nie wiemy tego, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Ale to musi być sygnał wysłany prosty. Ktokolwiek, uzbrojony, nieuzbrojony, bez nogi, z nogą, Arab czy Polak, jak pod chodzi nielegalnie do granicy, zamiast pójść do przejścia, to ma ostrzeżenie, tu są druty pod prądem, proszę nie przechodzić, nie tędy druga, potem nam powiesz, kim jesteś, a na razie do ciebie zaczniemy za chwilę strzelać, jeżeli będziesz się dalej pchał przez nielegalną część granicy. I się skończy, proszę pana. Dla mnie to jest bardzo prosty problem, ale ja jestem oczywiście prostacki i ekstremista. No a czy ty widzisz komplikacje problemu?
I łatwo. W tym właśnie, że nie można strzelać.
A dlaczego nie można? Od tego są wojska ochrony pogranicza i mają przeszkolenie i broń rozdaną. To po co mają broń? To niech wyrzucą tę broń. Jeżeli wojska ochrony pogranicza mają nie mieć broni, no zlikwidujmy te granice. No bo to jest tak, taką masz propozycję dla mnie?
Nie mam takiej...
Czy jaką?
Nie, właśnie powiedziałem, że też się cieszę, że nie muszę podejmować decyzji, tak na dobrą sprawę, co zrobić z tymi, którzy są na granicy, którzy wygląda na to, że już rozbili, mają namioty, palą ogniska, czekają, będzie to trwało dzień, dwa, tydzień, rok, nie wiadomo jak długo utrzymają się na tej granicy, jaka będzie ich desperacja i co dalej zrobią. Natomiast po stronie polskiej jest wiedza na temat tego, że strzały to jest wyjście naprzeciw prowokacji, którą, którą, której doświadczamy. Prowokacja Łukaszenki, prowokacja Kremla. Już rzecznik prasowa Kremla powiedziała, że no jak to? To Polska jest odpowiedzialna za to, co się zdarzyło w Iraku, bo wysłała tam żołnierzy po to, żeby budowali demokrację. To teraz niech przyjmą, niech przyjmie 2000 Irakijczyków wdzięcznych Polsce za to, że ta demokracja została w Iraku wybudowana.
W ogóle nie słuchamy, co taki babsztyl gada, bo to jest propagandysta sowiecki. No niech se tam gada, co chce. Nie słuchamy, co nam gada, bo ona jest dla nas nieważna. Na prowokacje czasami trzeba odpowiedzieć pięścią w nos. Po to są prowokacje, bo prowokacja na czym polega? Na przykład na tym, że Chiny, Rosja albo taliby, albo ktoś wypuszczają jakiś prowokacyjny sygnał na zasadzie sprawdzam. Rosjanie prowokują co chwila, przylatują samolotami nad Alaskę. Co robi Ameryka? Wysyła na nich myśliwce, czyli odpowiada w sposób agresywny i groźny. Oni ale nas nie prowokują, a my odpowiadamy.
Ale nie strzela. Ale nie strzela.
W tym przypadku nie, ale podam przykład inny. Sprowokowane zajścia zostały na Bliskim Wschodzie. Trump natychmiast wysłał okręty i zaczął ostrzeliwać ich rakietami. Czyli odpowiedział bardzo silnie na prowokację. Druga prowokacja była w Afganistanie. Dogadał się z talibami, nie ruszajcie moich ludzi. Ja ich stopniowo wycofam, zostawiając sobie lotnisko Bagram i kilka strategicznych rzeczy i macie to szanować, macie ten układ. Jak go nie będziecie szanować, to was rozwalę. Taliban zrobił jedną maleńką prowokację, żeby sprawdzić, czy Trump ma prawdziwą gadkę, czy taką gadkę, jak miał wcześniej Obama. Że za tą gadką nic nie stoi. Taliban sprowokował Amerykę i największa bomba poniżej nuklearnej została im zrzucona na głowę. Czyli odpowiedzieliśmy na prowokację silną bronią, silnym uderzeniem. Wchodzi do knajpy jakiś gość i cię prowokuje. Jak dostanie od razu w ryj, to się wycofa szybko, przeprosi. On po to prowokował, żeby sprawdzić, na ile sobie może pozwolić. I trzeba na wszystkie prowokacje trzeba odpowiadać, żeby nie było eskalacji. Bo prowokacja jest po to, żeby sprawdzić, na ile sobie mogę pozwolić.
Tylko, nie, tak, jest, nie jest jedyną odpowiedzią na prowokację danie komuś w ryj, czy w tym wypadku strzelanie. Możesz znaleźć bardziej subtelne sposoby odpowiedzenia na prowokacje. Możesz się zastanowić.
Możesz,
tak?
Natomiast bo możesz. Jeżeli
wchodzi, tak, wchodzi do ciebie, akurat to nie jest przypadek tego, co się dzieje na granicy, a być może jest. Wchodzi do knajpy ktoś, kto jest wielokrotnie od ciebie silniejszy i prowokuje. I teraz masz do wyboru. Możesz w rycerski sposób podejść do takiej prowokacji i dać mu w ryj, ale wtedy może to się źle dla ciebie skończyć. Więc w takim wypadku zaczynasz zastanawiać się, co jest najlepszą metodą do tego, żeby z tej prowokacji wyjść honorowo, tak?
Nie.
Nie.
Moim celem nie jest wyjście z prowokacji honorowo, tylko postawienie tamy. I teraz zasłaniam kogoś własną piersią, mnie pobiją, ale ten osiłek widzi, że ja tu przyszedłem ich wszystkich steroryzować, a naprzeciwko mnie taki mały wyskoczył. I on mi mówi won. No to ja go pobiję. Tylko za chwilę, jak ja go pobiję, to takich małych wyskoczy na mnie 40. I już wtedy ich nie pobiję.
No, to jest.
Więc moim celem nie jest wyjście honorowe. Moim celem jest zatrzymanie tej prowokacji, żeby on się cofnął, a nie żebym ja honorowo się wymiksował, bo mogę po ryju dostać.
No jak masz za sobą, jeszcze myślisz o tej sile 40 małych, to jest tak. A teraz jeszcze weźmy jeden wątek do tej całej rozmowy, czyli spotkanie w Waszyngtonie, w którym uznano, że nastąpiła erozja, czy następuje erozja demokracji w Polsce, więc należy rozważyć, czy nałożyć może na Polskę jakieś sankcje, a może też zrobić tak, żeby nie było tu wojsk amerykańskich. 3 dni temu taka informacja z Waszyngtonu, 3 dni później kryzys na granicy polsko-białoruskiej, to wojska rosyjskie na granicy z Ukrainą, to zaczyna być takim bardzo pesymistycznym czy szarym kolorem napisany scenariusz przyszłości.
Tak, a to kompletnie bez znaczenia. Jakieś spotkanie w Waszyngtonie, o którym nikt nie słyszał. Słyszą tylko ci zainteresowani, którzy się boją, czyli Polska usłyszała. I od tego jest polski ambasador, żeby tam na tym poziomie... To jest poziom pikuś. Żadne media nawet o tym nie mówiły. To jest poziom pikuś, jakichś dwóch tam senatorów się zbierze i coś napisze.
W Polsce mówiły.
No dobrze, no w Polsce mówiły właśnie, bo się Polska przestraszyła i strasznie mówi. Oni sprowokowali, zobaczcie, a co będzie, jak się takie Polaczkom coś takiego wystawimy, takiego śledzia. Czy oni się wszyscy rzucą na tego śledzia? I się wszyscy rzucili, zamiast zignorować. Polski ambasador powinien ocenić, czy ta inicjatywa waszyngtońska, to czy w ogóle, kto to jest? Co to za goście? 14 gości na Twitterze? W ogóle nie odpowiadamy nawet, bo to nie ma znaczenia. Czy to jest jakiś groźny senator, który może nakręcić kulę śnieżną? A no to wtedy wzywamy go na dywan albo na jakieś rozmowy i próbujemy go oskrzydlić albo wziąć jakiegoś innego senatora, który mu odpowie: przymknij gębę, głupku, bo my potrzebujemy mieć bazy NATO w Polsce, a ty dążysz do tego, żeby je zlikwidować. Czyli coś trzeba przeciwstawić temu, ale czasami nie trzeba, bo to jest pozorne. Moim zdaniem to bez znaczenia.
Ale dodałbym do tego twoją tezę o zniszczeniu kapitalizmu, o wędrówce ludów, o wymieszaniu, o zniszczeniu, tym. No to i wtedy inaczej już do tego podchodzisz.
Nie, do tego konkretnego zdarzenia nie, podchodzę tak samo. No oni, klimatolodzy ci wszyscy, premier Morawiecki, który jedzie do Glasgow i podpisuje likwidację węgla w Polsce, czy nie wiem, czy to on, czy jakiś ktoś z jego aparatu, to powinien natychmiast na zbity pysk wyrzucić taką osobę nictwo. I właściwie za szkodnictwo na tym poziomie to ja bym najpierw aresztował i rozpoznał, czy to nie jest jakieś wrogie działanie na rzecz obcego mocarstwa. Przesłuchałbym porządnie taką osobę za coś takiego, no. Mamy zasoby...
No niezależnie kto podpisał, to musiał mieć takie przyzwolenie na podpisanie takiego dokumentu.
Nie musiał.
Podpisał?
Bidena,
nie.
A u Bidena ilu to urzędników wygłasza różne rzeczy, nie mając przyzwolenia? Nawet za czasów Trumpa John Kerry jeździł na Bliski Wschód i wygłaszał różne swoje tezy jako były wysokiej rangi urzędnik, który mówił: ja jeszcze kiedyś znowu będę wysokiej rangi urzędnikiem, więc mnie słuchajcie, bo jestem ważny.
Bo ja jestem
bez żadnego
Kerry.
Zezwolenia w imieniu Stanów Zjednoczonych. Tak, bo jestem Kerry. Przyleciałem prywatnym odrzutowcem własnym i nasmrodziłem CO2, bo walczę z klimatem i muszę latać dużo. Dużo i smrodzić, bo walczę z klimatem. No więc nie musisz mieć zezwolenia premiera, żeby coś podpisać. Albo to jest zezwolenie takie in blanco. Słuchaj, to bo ja nie na wszystkie konferencje nie wyrobię się, to ty Rysiek, mój zastępca jesteś, pójdź tam, jak coś będzie podpisywane, to podpisz. I ten Rysiek évidemment przekroczył swoje kompetencje, czegoś nie zrozumiał, podpisał głupotę, no to głowa musi polecieć, nawet jeżeli było za zezwoleniem premiera. Albo premier musi to wziąć na klatę i powiedzieć: proszę to rozumieć tak, jak ja bym podpisał i teraz przyjmuję odpowiedzialność, bo tak, kazałem mu to podpisać. Ja nie podpisywałem sam, ale kazałem mu podpisać. Odpowiedzialność jest moja. Proszę, ktoś ma pretensje o to i wtedy ja idę do premiera.
Podpisaliśmy i powiedzieliśmy, że to, co podpisaliśmy, nie jest ważne, bo my i tak mamy swoją własną strategię, tak jak i strategię ma studio Dziki Zachód. Teraz piosenka zapowiedziana przez Wojciecha Cejrowskiego.
Taka na ulgę będzie. Easy going.